puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30, zapraszam na Puls Ziemi. Dziś najpierw zajrzymy na pole i sprawdzimy, jak na zbożach odbiły się mrozy. I te bardzo mocne styczniowe, i te ostatnie słabsze przymrozki.
Nawet widać to już na jarych pszenicach, na przesianych, że one zostały dotknięte tymi przymrozkami, przyżółkły. Na pewno to odchorują. No niestety klimat na tyle się zmienił, że mamy zimne i suche wiosny. Kiedyś to było dokładnie na odwrót.
Potem zajrzymy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i poszukamy odpowiedzi na pytanie, kiedy rolnicy dostaną kolejne pieniądze z dopłat bezpośrednich, bo jak twierdzą niektórzy, jest pewne opóźnienie.
Rzeczywiście rolnicy mogli odnieść wrażenie, że są jakieś opóźnienia, ponieważ standardowo na przełomie grudnia i stycznia, lutego mieliśmy zrealizowane płatności dla 80-90% rolników. Przez pewne względy techniczne proces wypłaty tych płatności nieznacznie się opóźnił.
A na koniec najlepszy sołtys Pomorza opowie o tym, jak traktuje sołtysowanie.
To jest show biznes, można tak powiedzieć.
Show biznes?
Tak? Oczywiście, tak. To wszystko jest, się wokół czegoś kręci, no i niestety tak to działa, tak?
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Na początek wybieramy się do Łęgowa, na pole Jacka Nojka. Z panem Jackiem rozmawialiśmy o wpływie tegorocznych mrozów na uprawy. Najpierw poruszyliśmy temat styczniowych niskich temperatur. Wtedy, przypomnijmy, spadły one na kilka dni poniżej minus 20 stopni. Brakowało też śniegu, który izolowałby rośliny od mrozu, no i część ozimin przemarzła. Potem poruszyliśmy temat ostatnich przymrozków. Proszę posłuchać.
Pszenice, rzepaki wyglądają gorzej niż tego można było się spodziewać. To znaczy dwa miesiące temu, kiedy były pierwsze szacowania, rośliny wyglądały, że będą jeszcze żyły, rozwijały się, natomiast teraz, jeśli nawet żyją, to stoją, nie rozwijają się, nie, jeśli rozwijają się, to nieprawidłowo, tak jak powinny, nie rokują szansy, bynajmniej na plony, także no, jest sytuacja nieciekawa.
Różnice można dostrzec nawet na jednym polu, prawda? Fragmenty pola są rozwinięte zupełnie inaczej, prawda? Mimo, że leżą tuż obok siebie.
Tak, zgadza się, są różnice na jednym polu bardzo znaczące. No, zależy od kształtowania terenu, rodzaju gleby. Mróz też przechodzi falami, w jednym końcu pola na przykład mogła ta plantacja zostać uszkodzona, w drugim nie. No, to jest widoczne.
Przy jakich roślinach te straty są największe?
Rzepak, pszenica, jęczmień, ozimy. W tych uprawach widać te największe straty.
To schylmy się może, uklęknijmy, no i rzeczywiście, tak jak mówiłem, po prawej stronie, tak spróbuję wytłumaczyć, żeby Państwo to sobie wyobrazili, mamy rośliny, które są rozwinięte bardzo dobrze, które wyglądają tak, jak o tej porze roku wyglądać powinny. Natomiast po drugiej stronie, cały czas mówimy o pszenicy, metr dalej, no nawet niecały metr dalej, mamy pszenicę, która wygląda tak, jakby to był luty mniej więcej, może początek marca.
Tak, zgadza się, tak wygląda. Tu, jak pan zauważył, ta prawidłowo rozwijająca się pszenica ma tutaj kilkanaście rozkrzewień. Z każdego z tego rozkrzewienia będzie kłos. Natomiast po tej drugiej stronie mamy pojedyncze źdźbła. Tam nie ma w ogóle rozkrzewień i widać, że ta pszenica nadal bardzo odchorowuje to przemarznięcie. Tu niektóre rośliny, choć nawet są zielone, jeszcze mogą nawet zamrzeć.
Szacował pan to procentowo, te straty na swoim polu?
Tak, u mnie myślę, że w pszenicy to już sięgnęło około 70%. Ostatni przesiew właśnie robiłem półtory tygodnia temu, też wydawało się, że pszenica będzie rozwijać się, rosnąć, natomiast zatrzymała się w tej fazie, jak pan wspomniał, tak jakby to był luty.
Niektórzy wskazują na to, że rolnicy stali się w pewnym sensie ofiarami swojej, tak to nazwijmy, innowacyjności, ponieważ zaczęli stosować materiał siewny, który jest przystosowany, który bardzo dobrze odnajduje się w przypadku suszy, prawda? Mamy problem z brakiem wody już od kilku lat. No i próbując zaradzić temu problemowi, stosowali materiał, który właśnie lepiej radzi sobie w takich suchych warunkach. Ale w przypadku tego materiału problem jest wtedy, kiedy właśnie przychodzą takie przymrozki, kiedy temperatura spada poniżej zera.
No nie do końca bym się zgodził. U mnie akurat problem dotknął pszenicy, która w skali mrozoodporności jest punktowana na 6. To jest najwyższa mrozoodporność chyba dostępna teraz u nas w kraju. I ta pszenica tak samo wypadła, tak samo wymarzła, ucierpiała jak pszenice o niższych punktacjach. Uważam, że problem raczej jest w tej punktacji właśnie. Hodowle często nawet nie mają możliwości zweryfikowania, czy pszenica rzeczywiście ma taką mrozoodporność, jak powinna mieć, gdyż no, myśmy byli pozbawieni przez ileś lat normalnych zim. Normalnych, podkreślam, bo to, że taki mróz jest teraz, to kiedyś 10-20 lat temu nie było żadnym ewenementem. To teraz...
Ale wtedy też ten śnieg chronił rośliny.
Zdarzały się lata bez śniegu. Nikt, jeśli spytamy starszych, nie pamięta takich sytuacji, żeby wymarzała pszenica.
A jak sprawa wygląda z tymi ostatnimi przymrozkami, już z tymi, które mieliśmy w ciągu kilku ostatnich dni? One też się dały we znaki na polu? Już można ocenić wstępnie?
Na pewno. Nawet widać to już na jarych pszenicach, na przesianych, że one zostały dotknięte tymi przymrozkami, przyżółkły. Na pewno to odchorują. No niestety klimat na tyle się zmienił, że mamy zimne i suche wiosny. Kiedyś to było dokładnie na odwrót. Wiosna z natury powinna być mokra i ciepła. Niestety jesteśmy w takiej patowej sytuacji, nic na to nie możemy poradzić.
Jest już pan w stanie oszacować wstępnie jakieś szkody na polu?
Wie pan co, teraz jestem coraz bardziej ostrożny, bo to co wydawało nam się miesiąc czy półtorej temu, że już wiemy, to może się okazać w żniwa, że no bardzo się myliliśmy, że te straty będą jeszcze większe niż przypuszczaliśmy. Nie wiadomo, jak te rośliny dalej się będą zachowywać.
Zejdźmy na chwilę z pola do takiego malutkiego sadu, który ma pan obok. To raczej nie na skalę przemysłową, to raczej do domu, prawda? Owoce tak. Pan będzie zbierał. Widzę czereśnie, widzę chyba gruszę małą, prawda?
Tak.
Jak tutaj? No bo już drzewa zaczęły przekwitać, tam też oberwały od tego mrozu?
No to dopiero zobaczymy, kiedy pojawią się zawiązki owoców.
No bo tych zawiązek jeszcze nie ma, to być nie. Może, prawda, plus i coś, co jest takim pozytywem w tej całej sytuacji.
No, trudno tu mówić o pozytywie, a raczej o niewiadomej. Jak zobaczymy zawiązki, które się, powiedzmy, jeszcze utrzymają, bo to nie sztuka, żeby one się zawiązały. Możemy się spodziewać przecież jeszcze tak zwanych zimnych ogrodników, kiedy to mogą wszystkie spaść. Wtedy będziemy mogli mówić dopiero o tym, że będziemy mieli owoce.
A na tę wiedzę, czy i kiedy będą owoce, musimy poczekać mniej więcej do połowy maja. Opowiadał o tym Jacek Nojek, rolnik z Łęgowa.
Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni. Uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. W taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda. Zostawić łóżko, ciebie, szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. podróż chcę wyruszyć. Tylko czy kiedy się odważę wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet.
Teraz przenosimy się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z Łukaszem Korczy-Lewandowskim rozmawiałem o dopłatach bezpośrednich, zarówno o tegorocznych, w przypadku których zbliża się koniec naboru wniosków, jak i o zeszłorocznych, których wciąż nie ma na koncie niektórych rolników.
16 maja, i podkreślamy to z całą mocą, mija podstawowy termin na złożenie wniosków obszarowych. Oczywiście w sferze medialnej pojawiały się takie komunikaty, że Polska złożyła taki wniosek do Komisji Europejskiej, ażeby ten termin przedłużyć. Komisja Europejska póki co nie wypowiedziała się. W związku z powyższym 16 maja to jest ostatni dzień, kiedy przyjmujemy wnioski obszarowe w podstawowym terminie. Oczywiście standardowo przez 25 dni po tym terminie także będziemy przyjmować wnioski, ale za każdy dzień roboczy będzie potrącona płatność o 1%.
Tym terminem, do którego można składać wnioski przy tym założeniu, że będzie odejmowany 1% za każdy dzień zwłoki, jest 10 czerwca.
Tak, dokładnie 10 czerwca.
Rolnicy w tym roku, podobnie jak i w latach minionych, otrzymali tak zwane wnioski spersonalizowane, prawda?
Tak, dokładnie. Oczywiście takie wnioski rolnicy otrzymali już praktycznie wszyscy. To są drobne wyjątki, kiedy takich wniosków rolnicy nie mają, ale mogą się zgłosić do biura prywatowego. My takie wnioski im przygotujemy. Oczywiście tutaj apel do rolników, ażeby takie wnioski spersonalizowane sprawdzili, uzupełnili o aktualne dane.
Wyjaśnijmy jeszcze, bo są przecież pewne jak co roku wytyczne dla rolników dotyczące na przykład dywersyfikacji upraw.
W tym zakresie nie ma większych zmian, jeżeli chodzi o kwestie obszarów proekologicznych. Jedyna zmiana jest tego typu, że jeżeli rolnik wie, że nie będzie w stanie sprostać tym wymogom dotyczącym zazieleniania, w tym zakresie będzie mógł złożyć zmianę aktualizującą.
Bardzo ważnym tematem jest też wypłata pieniędzy za rok ubiegły. Tutaj ze strony rolników napływa bardzo dużo sygnałów o tym, że są pewne opóźnienia w wypłacie. No i pytanie, czy to są takie opóźnienia w stosunku do tego, do czego rolnicy przywykli, czy także to są takie opóźnienia już w sensie formalnym.
My jako państwo członkowskie, jak to się mówi, jesteśmy w terminie. Zgodnie z przepisami płatności wypłacamy do końca czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek, czyli w tym roku do 30 czerwca. Realizacja płatności w naszym województwie i też w Polsce średnio wynosi około 90%. Rzeczywiście rolnicy mogli odnieść wrażenie, że są jakieś opóźnienia, ponieważ standardowo na przełomie grudnia i stycznia, lutego mieliśmy zrealizowane płatności dla 80-90% rolników. Przez pewne względy techniczne proces wypłaty tych płatności nieznacznie się opóźnił, ale jak jeszcze raz chcę podkreślić, że to nie jest opóźnienie w sensie prawnym. Cały czas mamy czas, żeby do tego 30 czerwca te płatności wypłacić i postaramy się, żeby Wszyscy rolnicy do tego 30 czerwca te płatności otrzymali. Oczywiście staramy się, ażeby te płatności wypłacić szybciej.
90% taki poziom wypłat został już dokonanych, tak pan stwierdził. Jak rozumiem, 90% rolników otrzymało co najmniej jedną transzę pieniędzy.
Tak, w tym roku przyjęliśmy takie rozwiązanie alternatywne, ponieważ weszły to nowe wymagania, jeżeli chodzi o obszary proekologiczne, żeby rolnicy mieli na przednówkę jakiekolwiek pieniądze, podzieliliśmy dla części płatności w dwóch transzach. Płatności podstawowe rolnicy otrzymali, druga transza związana z płatnościami do terenów proekologicznych powinna być wypłacona do połowy maja.
Z czego wynikały te drobne kłopoty, to opóźnienie?
To były kwestie techniczne.
No tak pan powiedział wcześniej, ale co to tak konkretnie oznacza? Na przykład ten nowy program, o którym wiadomo już no nie od dzisiaj, że były pewne perturbacje?
Wspólna polityka rolna po 2013 roku zreformowała się w znacznym stopniu. Płatności obszarowe tak się zmodyfikowały, że byliśmy zobligowani, żeby stworzyć od podstaw nowy system informatyczny. Na samym formularzu wniosku rolnik może ubiegać się o 18 różnego rodzaju płatności. I żeby obsłużyć taki wniosek, potrzebowaliśmy nowy system informatyczny. Został wyłoniony wykonawca tego systemu, ale widać, że i także to zadanie przerosło tego wykonawcę, ponieważ nie był w stanie na czas przekazywać nam odpowiednich modułów służących kontroli administracyjnych. Dlatego tak to w tym roku wyszło, no ale już ten pożar w zasadzie został ugaszony i już zostało naprawdę niewiele spraw, około 10% takich najtrudniejszych przypadków, głównie tych, którzy mieli kontrolę na miejscu i rzeczywiście można powiedzieć, że z pewnymi perturbacjami, ale kończymy kampanię 2015.
A wyjaśnijmy może, jak dużo osób decyduje się na drogę elektroniczną, no bo to też wam w pewnym sensie ułatwia pracę, prawda? Można złożyć wniosek osobiście, można wysłać go pocztą, ale można też wysłać pocztą elektroniczną. Ten odsetek ludzi, którzy decydują się na tę ostatnią drogę, rośnie?
Niestety rośnie bardzo powoli i tu możemy mówić o skali nie procentowe, ale to są promile. To są promile, to jest kilka tysięcy wniosków w skali całego roku, jeżeli chodzi o Polskę, na 1,5 miliona, niecałe 1,5 miliona wniosków, 8-9 tysięcy wniosków składanych drogą elektroniczną, to naprawdę niewiele, a takie wnioski naprawdę wypełnia się sympatycznie, mamy bardzo dobre narzędzie, ono akurat funkcjonuje bez zarzutu i taki rolnik, który wypełni wniosek elektronicznie, ma pewność, że wniosek jest prawidłowy, ponieważ system od razu przeprowadza mu kontrolę kompletności. I też to jest ułatwienie dla pracy agencji, ponieważ taki wniosek już jest skontrolowany i można w pierwszej kolejności ten wniosek przesłać do kontroli administracyjnej.
Nic tylko korzystać z internetu, a zachęcał do tego Łukasz Korcz-Lewandowski.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas, jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb. Dziś mój jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.
Wiedzieli Państwo, że bycie sołtysem jest jak show biznes? Tak mówi Krystian Chrzanowski z Tawęcina, który został wybrany najlepszym sołtysem województwa pomorskiego. Wybrał plebiscyt zorganizowany przez Dziennik Bałtycki, chociaż skończył niedawno 22 lata i wsią kieruje dopiero od roku. Mi zdradził receptę na sołecki sukces.
Działamy, przede wszystkim działamy, tak? Różne imprezy, różne inwestycje, które sami realizujemy, sami tworzymy miejsce, w którym dookoła jesteśmy, które zamieszkujemy, tak?
Co to oznacza działamy, tworzymy, bo to brzmi bardzo ogólnie, bardzo ładnie, ale no mimo wszystko tak, bardzo ogólnie.
Taką świeżą inwestycją, którą realizujemy, to jest właśnie remont placu rekreacyjnego w Tawęcinie. Do tej pory była to zwykła łąka, na której organizowaliśmy różne imprezy, festyny, pikniki czy tam ogniska, tak? Na dzień dzisiejszy jest to plac bardzo ładny, ogrodzony, oświetlony, z kostką brukową do różnego tam, czy do tańczenia, czy do jakichś tam pokazów. Około 15 maja rusza budowa sceny. Całą tą inwestycję robią sami mieszkańcy.
Coraz popularniejsze są takie, można powiedzieć, czyny społeczne. W pewnym sensie lokalne społeczności wracają do tego. Wiedzą, że jest po prostu problem z tym czasami, żeby zdobyć jakieś pieniądze z zewnątrz, pieniądze na ważniejsze, większe inwestycje i sami biorą się do roboty?
Tak. Powiem szczerze, że ostatnio jak byłem w gminie, to usłyszałem takie hasło, że coraz mniej sołectw działa, tak? Wszyscy na przykład przychodzą sołtysi i proszą, żeby jakaś firma zewnętrzna zrealizowała coś u nich w sołectwie. I są w szoku, że my tak szybko działamy i prężnie. Że po prostu jest takie grono ludzi, które chce działać, chce pomagać i chce po prostu poprawiać komfort swojego życia, tak? I swojego bytu.
Ale co trzeba zrobić, żeby tych ludzi zachęcić? Bo to nie jest tak, że prawda, o, strykniemy palcem i nagle przyjdzie kilkunastu czy kilkudziesięciu chętnych do działania mieszkańców. Co pan zrobił, że ich zachęcił?
Ja sołtysem jestem od roku. Rok i miesiąc dokładnie, tak? Bo w marcu ubiegłego roku zostałem sołtysem i po objęciu tego stanowiska zorganizowałem takie zebranie wiejskie, na które zaprosiłem wszystkie organizacje na moim terenie, wszystkich mieszkańców i wspólnie wypracowaliśmy plany i jakieś tam, powiedzmy, punkty, tak, które chcielibyśmy realizować w naszym sołectwie i według tej listy idziemy.
To takie trochę korporacyjne podejście do zarządzania wsią.
Tak. No niestety, tak to trzeba, tak wieś była po prostu, jak to powiem, no zapomniana, też pogubiła się w tym wszystkim już, jak to tam szło, tak. No i po prostu trzeba było wypracować jakiś pewien plan, którym będziemy go realizowali, tak?
Co jeszcze w tym planie jest do zrealizowania? Bo już zrealizowaliście ten plac, do zabawy realizujecie scenę, co dalej?
Tak. Ta lista jest nieskończenie długa, tak? Bo to wiadomo, że każdy ma jakiś tam pomysł i każdy chciałby coś zrobić.
Na koniec lotnisko.
No może nie lotnisko, ale chcielibyśmy, żeby szkoła wróciła do nas, tak?
No właśnie, bo wy z tą szkołą mieliście przecież ostatnio problem. Głośno było o tym, że zabierają wam tę ważną, jakby nie patrzeć z punktu widzenia wsi, placówkę.
Tak, szkoła to było serce naszego sołectwa, tak? To, że tętniło życiem, tam chodzili mieszkańcy, tu mieszkańcy tą szkołę budowali, tak? No ale niestety decyzja rady była taka, jaka była i staramy się właśnie to odwracać, żeby mieszkańcy po prostu nie zapomnieli, żeby pamiętali o tym, ale żeby też żyli tym, co jest teraz.
Co dalej z tą szkołą, co dalej z budynkiem?
No niestety budynek jest do wynajęcia na obecną chwilę, tak? Nic się nie dzieje, nie ma po prostu inwestora, który by chciał się tym zająć.
Ale przydałby się wam pewnie taki budynek, takie pomieszczenia.
Oczywiście. My na dzień dzisiejszy mamy świetlicę wiejską, która była wyremontowana kilka lat temu, jest wyposażona, tak, była wyremontowana z programu unijnego. No i na dzień dzisiejszy wszystkie imprezy, które organizujemy w naszym sołectwie, dzieją się na tej świetlicy wiejskiej.
Ile ma pan lat?
22. Skończony w marcu.
Młody człowiek.
No, bardzo.
Taki łamiący stereotyp tego, że sołtys to już nobliwy pan na emeryturze.
No i właśnie o to tutaj chodzi, tak? Są takie czasy, że powinniśmy łamać te wszystkie bariery, które były wypracowane przez ileś tam naście lat wcześniej. Powinniśmy pokazać, że my młodzi też potrafimy i też chcemy, tak?
A kto pana wybrał? Ci młodzi czy ci starsi?
I jedno i drugie.
A czym ci starsi to tłumaczyli? Bo czym młodzi, to się domyślam.
Tak. Zanim zostałem sołtysem, organizowałem różne imprezy w naszym sołectwie. To imprezy darmowe, Dzień Dziecka, jakieś tam zabawy, czy jakieś mikołajki, tak, czy zabawy karnawałowe. No i to wszystko zapoczątkowało temu, że dostałem taką propozycję od mieszkańców, tak, po ciężkich namysłach i ciężkich prośbach No zgodziłem się, tak? Bo nie było jakichś tam lepszych kandydatów, no i tak zostało. No,
taką kampanię wyborczą, można powiedzieć, nieświadomie pan sobie zrobił.
Tak.
Jak w polityce.
No niestety, no tak, to jest show business, można tak powiedzieć.
Show business?
Tak? Oczywiście, tak, to wszystko jest, się wokół czegoś kręci, no i niestety, tak to działa, tak?
Ale pan ma chyba takie podejście, że to sołtysowanie to dopiero pierwszy krok tak. W tym show biznesie.
To dopiero początek tego, co pokażemy, co zrealizujemy i co będziemy chcieli realizować.
Co dalej?
Zapraszamy na otwarcie naszego placu 25 czerwca.
Z panem co dalej? Słucham.
Co mogę jeszcze powiedzieć?
No ja pytam o marzenia.
A o marzenia? Marzenie jest takie, żeby nasze sołectwo było jedno z najbardziej zauważalnych w Polsce, tak? Bo to jest takie marzenie moje i wszystkich mieszkańców. No i chcielibyśmy, żeby w końcu wszyscy nas zauważyli, tak? Bo po zamknięciu szkoły wszyscy zostaliśmy przyklepani, zapomnieni, tak? No ale jednak stajemy teraz na nogi, pokazujemy wszystkim, że jednak istniejemy.
A ja tak się zastanawiam, czy człowiekowi, który ma 22 lata, nie sprawia pewnego kłopotu, na przykład dostrzeżenie potrzeb osób, które mają 72 lata? Bo wie pan, czego chcą rówieśnicy, prawda? To zupełnie naturalne. A jak to wygląda z tymi starszymi osobami?
Ja powiem tak, my mając koło gospodyń wiejskich, to są też panie w różnym wieku, tak? Dlatego było to spotkanie, żeby wypracować te różne cele i działania, które będziemy realizowali. I wiadomo, ta grupa ludzi jest w różnym wieku, tak? I każdy ma jakiś tam pomysł, każdy ma jakąś tam prośbę, czy jakieś tam chęć do działania, tak? No i staramy się, żeby to wszystkich jakoś tam pogodzić.
Czyli pan wybadał teren najpierw.
Oczywiście. No ja mieszkam w tej miejscowości, tak? A mam pod sobą dwie miejscowości, bo tam Węcino i Bąsewice, więc są dwie miejscowości, nie jest łatwo, ale dajemy radę.
Potem co? Radny gminny, wójt, starosta?
Skupmy się na razie na sołtysie, tak? Zwłaszcza, że dopiero rok minął.
Ale kariera obiecująca.
Zobaczymy, jak to pójdzie.
Jak tylko pan Krystian nie straci zapału, to na pewno pójdzie dobrze i trzymamy za niego kciuki. Na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.